Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. No i zapraszam do posłuchania, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Misja tego podcastu i cotygodniowe premiery odcinków są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam do rozważenia takiego wsparcia i do dołączenia do społeczności Spoilermastera i do cieszenia się także bonusami oferowanymi za to wsparcie. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, a szczególnie patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score in the City, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Make Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję serdecznie im wszystkim i w ogóle wszystkim patronkom i patronom za wsparcie. Dodam także, że ten odcinek powstaje w całości w czasie mojego pobytu stypendialnego na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na University of Illinois, Chicago. Opowiem Wam dzisiaj o filmie, który w tym momencie znajduje się na polskich ekranach i od razu na początku zaklinam. Koniecznie go obejrzyjcie. Oczywiście zakładam, że wielu z Was już to uczyniło i dlatego sięgacie po ten odcinek Spoilermastera, ale jeżeli tego filmu jeszcze nie oglądaliście, to mam ogromny apel. Idźcie do kina na przesilenie zimowe. Trudno powiedzieć, ile ten film utrzyma się na dużym ekranie, a naprawdę warto go zobaczyć w warunkach kinowych. Oczywiście, jeżeli słuchacie tego odcinka później, zawsze będę zachęcał także, żeby kiedy ten film wyląduje już na legalnym VOD, żeby tam z nim obcować. Ale jeżeli chwytacie ten odcinek w pierwszych tygodniach jego obecności na kanale, to jeszcze raz powiem, koniecznie idźcie. To jest film wybitny, jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, film, który naprawdę całkowicie mnie zachwycił i film, który chyba stanowi kulminację kariery Alexandra Payne'a, czyli reżysera tego filmu, chociaż jest to reżyser z tak znakomitą filmografią, że pewnie parę tytułów tutaj może konkurować o ten tytuł najlepszego filmu Alexandra Payne'a, natomiast zdecydowanie jest to jeden z najlepszych filmów tego reżysera. A zatem na początek mój apel, nie przegapcie tego filmu. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym filmie. Oczywiście jak zawsze w Spoilermasterze będę nawiązywał do wcześniejszego życia i twórczości Alexandra Payne'a, ale w przypadku przesilenia zimowego tematów jest sporo aspektów tego filmu, które mnie zachwycają, także dużo, więc mam nadzieję, że wszystko to uda mi się zawrzeć w tym odcinku, ale wszystko musi zacząć się właśnie od tego wyznania. Ten film bardzo głęboko mnie poruszył. Udało mi się go obejrzeć trzykrotnie na pokazach przedpremierowych jeszcze w Polsce, przed wyjazdem do Chicago, a rzadko mi się zdarza z braku czasu i z wielu obiektywnych przyczyn, żeby do kina pójść aż trzy razy na jeden i ten sam film. W przypadku The Holdovers, czyli właśnie przesilenia zimowego, dokładnie tak się wydarzyło. Przesilenie zimowe Alexandra Payne'a jest także jednym z głównych kandydatów oscarowych w tym roku i nie ukrywam, że bardzo trzymam za niego kciuki. Bohaterem przesilenia zimowego jest Paul Hanam, grany przez Paula Giamattiego, nauczyciel cywilizacji starożytnych w szkole o nazwie Barton, jest to tak zwana prep school. Jesteśmy w Massachusetts, nieopodal Bostonu i ta szkoła ma za swoje zadanie przygotowanie przyszłych studentów prestiżowych koledży amerykańskich. Takie koledże i kampusy widzieliśmy niedawno w Spoilermasterze, chociażby w wydaniu harvardzkim w filmie Love Story. I wtedy powiedziałem troszeczkę o stylu ubierania się, tak zwanym preppy. No właśnie stąd to słowo preppy, od prep school, czyli trochę od takiej szczególnej ścieżki edukacyjnej, która zwłaszcza zamożną młodzież amerykańską, oczywiście ten system wywodzi się jeszcze z brytyjskiego, przygotowuje do prestiżowych uczelni, a potem do równie prestiżowych karier. No i właśnie w takim miejscu jesteśmy w filmie Aleksandra Payna, dokładnie w roku 70, jeszcze dokładniej w tygodniu bożonarodzeniowym. I Paul Hanam jest nauczycielem, który jest zgodnie pogardzany przez uczniów, ledwie tolerowany przez szefów, uparty, nieprzyjemny, ironiczny, przekonany o absolutnie centralnym znaczeniu nauczanego przez siebie przedmiotu, nietolerancyjny wobec słabości, wymagający i czyniący z ironii, pewnej wyprzedzającej nawet ironii, atakiem swój pancerz. Właściwa akcja filmu dotyczy tego, że Paul Hanam zostaje wrobiony przez swoich kolegów w obowiązki, których nikt za bardzo spośród pedagogów w owej szkole Barton nie chce wykonywać. Mianowicie chodzi o zajęcie się grupą uczniów tytułowymi holdovers, czyli tymi, którzy pozostali, którzy nie mają gdzie pojechać na przerwę świąteczną. Z różnych powodów rodzinnych, organizacyjnych, logistycznych ta malutka grupka chłopców, ponieważ jest to szkoła dla chłopców, zostaje na kampusie uczelnianym w trakcie świątecznej przerwy. Widzimy w filmie bardzo dokładnie, na czym polega to wyłączenie szkoły w trakcie przerwy. Jest ono dosyć daleko idące, ponieważ nawet w dużej części budynków zostaje wyłączone ogrzewanie. Liczy się każdy grosz, choinka zostaje odsprzedana lokalnym mieszkańcom, no bo dlaczego szkoła ma inwestować w coś, co nie będzie oglądane przez uczniów i grono pedagogiczne, lepiej nawet na tym zarobić. Innymi słowy, jesteśmy w świecie bardzo sztywno zarządzanej instytucji i instytucji, która musi liczyć się także z darczyńcami. To jednocześnie wielkie błogosławieństwo i przekleństwo szkół amerykańskich, często ukazywane w filmach, że zależą one, no właśnie, nie od finansowania państwowego, tylko prywatnego. No i tak się składa, że jeżeli jakiś prywatny darczyńca, taki chociażby jak ojciec Oliviera w Love Story, funduje coś w danej szkole, no to powstaje milczące oczekiwanie, że taki syn, w tym przypadku owego darczyńcy, zostanie dobrze potraktowany przy ocenianiu i będzie się przymykało oko na jakieś jego akademickie czy wszelkie inne niedociągnięcia. Innymi słowy, jesteśmy w instytucji z jednej strony poświęconej doskonaleniu się, doskonałości, prawdzie, nauce i samorozwojowi, a z drugiej strony po prostu w instytucji, która zależy od najbardziej przyziemnych czynników, takich jak donacje i finansowanie. I to właśnie w tych trybach owej instytucji porusza się bohater, jakim jest Paul Hanam. Scenariusz filmu, który napisał David Hemmingson, scenarzysta przede wszystkim telewizyjny, jest dosyć zaskakujący. Alexander Payne w wielu wywiadach wspominał o tym, że w swoim kinie nie do końca przestrzega wszystkich zasad hollywoodzkiej dramaturgii, bardzo nie lubi na przykład podręczników scenariopisarstwa, ponieważ zawsze przy każdym projekcie próbuje znaleźć własny rytm i próbuje rozwijać opowieść jednocześnie w wielu kierunkach. Myślę, że scenariusz filmu Przesilenie zimowe, któremu ja życzę Oscara za najlepszy scenariusz, myślę, że scenariusz The Holdovers jest przykładem scenariusza dosyć nieortodoksyjnego, a jednocześnie gdzieś w tle te żelazne zasady i tryby dramaturgii filmowej w nim bardzo dobrze pracują. Ów brak ortodoksji ulokowałbym przede wszystkim w stosunkowo dużej rozlewności tego scenariusza. Film trwa 130 minut i jest skonstruowany wokół trzech postaci, których konfiguracje zmieniają się w trakcie filmu i wzbogacają jego wymowę. I są momenty w tym filmie, w którym można by się zastanowić, która z tych postaci jest ważniejsza, jak ich relacje wzajemne mogłyby się kształtować, gdyby tekst został przepuszczony przez taką bardziej ortodoksyjną hollywoodzką maszynkę, ale właśnie wielkim cudem Przesilenia Zimowego jest fakt, że ten film także w swojej warstwie wizualnej lokuje się w tradycji amerykańskiego kina lat 70., takiego kina w rodzaju Pięciu Łatwych Utworów, o których tutaj opowiadałem, czy Ostatniego Zadania Hala Ashbiego, na które Alexander Payne powołuje się wprost. I także w swoim tonie i strukturze czyni taki ukłon w stronę, no właśnie, kina, które nie było jeszcze tak mocno korporacyjnie sterowane, w którym było miejsce na dygresję, spowolnienia, być może nawet na pewne idiosynkrazje. I w tym sensie film wręcz wygląda, jakby został nakręcony w latach 70. Taka też forma została mu nadana w zdjęciach duńskiego operatora Egila Brylda, w całej jego sferze wizualnej. Nawet na początku pojawia się vintage'owe logo wytwórni Universal. Napisy są stylizowane tak, jakby były tłoczone właśnie w latach 70. Innymi słowy, całym tym filmem Payne mówi, że jest to film niedzisiejszy, tak jak bohater filmu jest niedzisiejszy. Paul Hannam nie czuje się dobrze we współczesności, cały czas żyje trochę tymi zaginionymi, starożytnymi cywilizacjami, o których naucza. Tak ten film wydaje się troszeczkę artefaktem starożytnej cywilizacji, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim Hollywood lat 70. można uznać za taką starożytną cywilizację w krótkiej, ale jakże bogatej historii kina. Paul Hannam, jako się rzekło, zostaje opiekunem grupki chłopców i jedną z dużych przewrotek scenariuszowych jest to, że w pewnym momencie część tych chłopców całkowicie z filmu znika. Na początku mamy większą gromadkę. Wydaje się, że cały film będzie skonstruowany właśnie tak, że każdy z tych chłopców przejdzie jakąś swoją drogę, jakąś swoją historię. Natomiast w pewnym momencie cudownym Deus Ex Machina część tych chłopców znika i tak naprawdę zostaje tylko jeden. I od tego momentu jest to już historia Paula Hannama i Angusa Taliego, czyli zagranego przez Dominika Sessę ucznia, troszeczkę starszego od innych. I to relacja właśnie tych dwóch mężczyzn będzie najważniejsza, przy czym, jak już wspomniałem, cały czas sprawa rozgrywa się w trójkącie, ponieważ jednocześnie osobą, która zostaje na kampusie na przerwę świąteczną, jest Mary Lamb, czarnoskóra kucharka, a właściwie szefowa kuchni w Barton, która jest wdową, ale także która niedawno straciła swojego syna, Curtisa, który zginął w wojnie w Wietnamie. Jest osobą samotną, zaglądającą do kieliszka i te dwie rzeczy także zbliżają ją nieoczekiwanie do Paula Hannama, który także jest samotny, nawet jeżeli się do tego nie przyznaje, nawet jeżeli nazywa swoją samotność monastycznym odosobnieniem, a do kieliszka zagląda zdecydowanie i to chyba nawet częściej niż Mary. Cały scenariusz jest tak skonstruowany, że powoli, powoli, różnymi środkami opowieść coraz to bardziej się zawęża w taki sposób, że w centrum staje ta, nazwę ją, chwilowa rodzina, czy chwilowa wspólnota, jaka powstaje między Polem, Angusem i Mary. Powiedziałbym, że część trudności w takim adekwatnym ugryzieniu tego filmu, przeanalizowaniu go, zrozumieniu lepiej, bierze się z jego skomplikowania i z tego faktu, jak paradoksalny i ambiwalentny jest to film. I może zacznę od kwestii tonu, ponieważ z niego najbardziej chyba znany jest reżyser Alexander Payne. Gdyby ktoś zadał pytanie, czy Prześlenie Zimowe jest komedią, czy dramatem, no to odruchowo musielibyśmy powiedzieć, że film plasuje się dokładnie w połowie drogi. I czy nazwiemy to komediodramatem, czy posłużymy się modnym w ostatnich latach pojęciem dramedy, czyli no właśnie, takim amerykańskim odpowiednikiem, w którym, jak to w Hamlecie, w jednym oku mamy łzę, w drugim oku mamy śmiech, to Alexander Payne jest chyba tym alchemikiem, który najlepiej w kinie współczesnym łączy te dwie nuty. Debiut fabularny pełnometrażowy Aleksandra Payne'a to jest rok 1996, a zatem mówimy o reżyserze, który niedługo będzie obchodził 30-lecie debiutu, a jednocześnie mówimy o reżyserze, dla którego jest to zaledwie 8 pełny metraż w trakcie dosyć długiej kariery. W porównaniu z wieloma innymi reżyserami to jest dosyć skromny dorobek. Natomiast to, co do czego większość osób komentujących karierę Payne'a się zgadza, to fakt, że jest to niesamowicie równy reżyser. Być może z wyjątkiem filmu Pomniejszenie, który w 2017 roku był dla wielu osób zawodem, chociaż mnie się podobał, to wszystkie pozostałe filmy Payne'a spotkały się ze znakomitym, albo przynajmniej bardzo dobrym przyjęciem. Jest to reżyser i scenarzysta, który już 2 razy odbierał Oscara za najlepszy scenariusz, zawsze współdzielonego, ale jednak odebrał te statuetki za film Bezdroża i za film Spadkobiercy. I na przestrzeni tych niemal 30 lat i na przestrzeni tych 8 pełnych metraży, ale także w krótszych metrażach, które reżyserował, jak chociażby film nowelowy Paris Je T'aime i w telewizji, w której pracował dosyć okazjonalnie, Payne wyrobił sobie markę kogoś, kto reżyseruje pełne metraże rzadko, ale przygotowuje się do nich bardzo dobrze, odciska na nich autorskie piętno i właśnie łączy tę tonację poważną z komediową w sposób, który chwilami ma w sobie coś, powiedziałbym wręcz magicznego. Często zestawia się Payne'a z Billym Wilderem i to prawda, że Payne wiele razy wskazywał na film Wildera pod tytułem Garsoniera jako na jeden z filmów idealnych. Przypomnę, to jest film, który znajduje się także na liście moich ulubionych filmów Top 100 Spoilermastera i jest to zarazem film, który uważa się za pierwszy tak wybitny film łączący komedię z dojrzałym dramatem dla ludzi dorosłych. To rok 1960, podejmującym także tematy tabu w tamtym czasie. Ale z drugiej strony nie mogę uniknąć takiego wrażenia, że inne porównania, które padają w tekstach o Payne'ie, ale także inne nazwiska, które on sam przywołuje w wywiadach, być może nawet lepiej wskazują na ten rejestr tonalny, w którym on sam się porusza i który doprowadził do tak absolutnej perfekcji na przestrzeni lat. Mianowicie on sam często wskazuje na takie nazwiska jak Chaplin, jak Leo McCurry, Frank Capra i Vittorio De Sica. I faktycznie jest coś, i powiem, że z tej czwórki myślę, że to Leo McCurry jest tym twórcą, który wydaje mi się, że przed Payne'em osiągnął coś podobnego, jak to, w czym Payne się wyspecjalizował, zwłaszcza w jednym filmie, o którym kiedyś pisałem obszernie dla Filmwebu, to znaczy w Make Way for Tomorrow z lat 30., to znaczy takie połączenie smutku egzystencjalnego z przekonaniem, że życie jest na jakimś poziomie bardzo zabawne i tą zabawność należy wyzyskiwać w każdym możliwym momencie. De Sica też miał coś takiego, oczywiście każdy z tych reżyserów w trochę innych proporcjach, natomiast nie zawaham się powiedzieć, że te proporcje między powagą i humorem u Payne'a chyba najlepiej się układają i to możliwe, że w całym kinie światowym. To duże stwierdzenie, ale tak uważam. Do teraz zresztą myślę, że jego takim prawdziwym majstersztykiem pod tym względem pozostają Spadkobiercy, natomiast Przesilenie zimowe spokojnie do tego poziomu także doszusowują. Już przyglądając się bardziej szczegółowo Przesileniu zimowemu, zacznę może od tego, że jedna cecha tego filmu jest bardzo wyraziście Payne'owska. Mimo że tym razem nie jestem współautorem scenariusza, to jednak w procesie pracy nad tym scenariuszem przez Davida Hemmingsona Payne miał także duży udział. Obydwaj panowie mówią o tym często w różnych wywiadach. Wydaje mi się, że taką cechą, która natychmiast pozwala rozpoznać ten film jako film Aleksandra Payne'a, to jest to, że w centrum stoi postać męska, postać kogoś, kto uważa sam siebie za porażkę. To jest bardzo ważna cecha tej twórczości. Jak spojrzycie na takie filmy jak Wybory z 1999 roku, tam postać Matthew Broderick'a jest kimś takim, nauczyciel który czuje, że poniósł klęskę na większości frontów swojego życia. Rok 2002 to Schmidt, tam Jack Nicholson wciela się w bohatera, który czuje, że także zmarnował życie. W 2004 roku Bezdroża, Paul Giamatti, 20 lat wcześniej, ale właściwie odkryty dla kina jako aktor wiodący w dużej roli właśnie przez Payna. Otóż w Bezdrożach rozwodnik Miles także uważa, że jego życie się całkowicie posypało. W Spadkobiercach, czyli w roku 2011, Matt King, czyli bohater grany przez George'a Clooney'a, właściwie na naszych oczach orientuje się, że jego życie było czymś zupełnie innym niż myślał, kiedy to w trakcie śpiączki, w jaką wpadła jego żona po wypadku na łódce, orientuje się on w tym, że nie była mu ona wierna. Przy okazji rozmaite inne kryzysy także go trawią. Nebraska, rok 2013, skoro już kontynuujemy ten bieg przez filmografię Payna, to film o relacji ojca i syna. Obydwaj są przeżarci poczuciem porażki, każdy z trochę innych powodów, a jednocześnie te porażki są ze sobą zazębione. W tle jest jeszcze ekonomiczna porażka Ameryki po kryzysie roku 2008, więc ja powiedziałbym, że Nebraska to absolutnie najsmutniejszy film Payna. Pomniejszenie trochę jest inne, bo to film z pogranicza science fiction i takiej swiftowskiej, w znaczeniu Jonathana Swifta, satyry społecznej. No ale w Przesileniu zimowym oczywiście Paul Hanam jest także głęboko przeżarty poczuciem klęski i w ramach scenariusza Hemingtona powoli orientujemy się, na czym płaszczyzny tej klęski polegają. Jest to mężczyzna w średnim wieku, który nawet na poziomie fizycznym jest naznaczony niedoskonałością i to taką dosyć dotkliwą, to znaczy widoczną bardzo, w postaci zeza i wytrzeszczu oczu, i z drugiej strony taką dotkliwą w płaszczyźnie zapachowej, ponieważ cierpi na trimetyloaminurię, czyli tak zwany zespół rybiego odoru. I kiedy go poznajemy, to na płaszczyźnie społecznej jest pogardzany przez kolegów za to, jaki jest niekoleżeński, jaki jest wyższościowy. Jest pogardzany za swój wygląd przez zarówno innych nauczycieli, którzy mówią na niego wytrzeszcz, i przez swoich uczniów, którzy mówią o nim tak samo i mnożą na jego temat często obrzydliwe legendy kampusowe i plotki. A na poziomie intymnym, takim prywatnym, też właśnie ten zapach, który mu towarzyszy, sprawia, że kiedy już przychodzi to do czego i Mary rozmawia z Polem na temat osobistych relacji, to sama Mary mówi coś takiego, że no, na pewno ci było trudno nawiązywać relacje intymne, no i wskazuje gestem ręki na pachy, twierdząc, że ten zapach na pewno utrudniał Milesowi nawiązywanie kontaktów prywatnych. Do tego wszystkiego dochodzi poczucie klęski zawodowej, nieoczywiste w pierwszym momencie, ale w miarę czasu orientujemy się, że Paul nie spełnił swoich akademickich ambicji, wciąż nie napisał książki, którą chciałby napisać. Twierdzi bardzo ostrożnie, że być może napisze wkrótce monografię, czyli taką krótką książkę, ale jak sam w pewnym momencie mówi, chyba nie mam w sobie całej książki, na co Mary cudownie odpowiada, no tak, pewnie żadnego snu nie potrafisz też dośnić do końca. To jedno zdanie Mary wskazuje na to poczucie niekompletności, z którym Paul się zmaga, i ta niekompletność najboleśniej wychodzi w momencie, kiedy już z Angusem u boku, kiedy relacja pomiędzy uczniem i nauczycielem się pogłębiła, i to w sposób dosyć nieoczekiwany i zabawny. Otóż kiedy Paul konfrontuje się ze swoim kolegą uczelnianym sprzed lat, który zrobił wspaniałą karierę i wykłada obecnie na Harvardzie, i Paul natychmiast wpada w kolejny kłamania i zaczyna zmyślać, gdzie on to nie prowadzi badań, gdzie to nie naucza w Europie. No, na tym etapie Angus też już jest jego kolegą, więc wspomaga Paula w tych kłamstwach, ale ta sytuacja prowokuje jedną z najważniejszych scen w tym filmie, kiedy właśnie w sklepie alkoholowym, poszukując butelki, czyli poszukując dokładnie tego uśmierzacza bólu, po który Paul sięga najczęściej, Paul opowiada Angusowi o tym, jak wiele lat wcześniej został niesłusznie posądzony o plagiat na uczelni. Plagiatu tak naprawdę był winny jego, no właśnie, kolega o wiele lepiej sytuowany materialnie, no ale ponieważ prawa tych instytucji, o których wspomniałem, już są takie, jak mówiłem, to znaczy pieniądze są istotniejsze od osobistych zasług i od czasu do czasu można poświęcić biedniejszego ucznia, żeby nie naruszyć prestiżu rodziny majętnej w takiej instytucji, to właśnie Paul został, w cudzysłów, wrzucony pod autobus i to on musiał się mierzyć z konsekwencjami całej sytuacji, co tak naprawdę naraziło całą jego karierę akademicką. W tle był jeszcze wypadek samochodowy, do którego doszło z Paulem za kierownicą. Mamy zatem typowego bohatera peinowskiego, który na naszych oczach, można powiedzieć, zwija się w takich spazmach niespełnionego życia, a jednocześnie łapie się, i to jest też bardzo peinowskie, różnych aktów, różnych rzeczy, które mogą go nawet nie tyle uratować, bo bohaterowie Payna często nie wierzą w możliwość ratunku. Inna sprawa, że faktycznie ten ratunek okazuje się możliwy, tylko zawsze jest to w sposób nieoczekiwany dla nich. Niektórzy wykorzystują tą szansę, niektórzy nie. Ale jak przyjrzymy się tym bohaterom znowu, to wielu z nich chwyta się jakiejś takiej protezy, czegoś, co przynajmniej na poziomie codziennego funkcjonowania może służyć jak taki egzystencjalny chodzik, czy laska, czy wspornik. Dla Milesa z Bezdroży to będzie jego erudycja w kwestii winiarstwa, ponieważ jest on koneserem win i on zawsze za tym właśnie, za tą wiedzą konesera może się trochę schować, ponieważ kiedy zaczyna mówić o winie, to jest tak pełen wiedzy i pasji, że nawet w pewnym momencie staje się to atrakcyjne dla płci przeciwnej w tym filmie, ale ta wiedza koneserska jest takim właśnie jego parawanem, za którym chowa smutek i niespełnienie. W przypadku Schmidta czymś takim będzie wirtualna adopcja chłopca z trzeciego świata, której podejmuje się finansowo. Schmidt zaczyna pisać listy do tego chłopca i one stają się też takim motywem przewodnim tego scenariusza. I oczywiście tę wyliczankę moglibyśmy jeszcze ciągnąć. Chyba najsmutniej jest w Nebrasce, gdzie bohater chwyta się absurdalnej misji i zgadza się podążyć ze swoim ojcem, granym przez Bruce'a Derna, z Montany do Nebraski po to, żeby ojciec mógł odebrać rzekomo wygrany $1 000 000, o którym bohater od początku wie, że ojciec go nie wygrał. Natomiast charakterystyczna rzecz w tych filmach Payna, nawet przy zmiennych autorach scenariusza, chociaż Payne często jest współautorem, jest taka, że bohater jednak chwyta się czegoś, co bardzo łatwo rozbić i bardzo łatwo wskazać, że tak naprawdę nie to zapełni pustkę, jaka rządzi jego życiem, ale jednak ów bohater tego się trzyma. Często w filmach Payna jest tak, że pod koniec zmiana bohatera, prawdziwa zmiana, polega właśnie na tym, że odrzuca on to, co do tej pory go trzymało. Tak jest na przykład w Spadkobiercach, gdzie bohater, mimo że przez cały film przygotowuje się do sprzedaży ogromnego spadku, jaki otrzymał jako członek takiej hawajskiej arystokracji, postanawia, że jednak ta sprzedaż nie nastąpi. I to jest jeden z takich peinowskich momentów, kiedy w finale bohater tak naprawdę decyduje się na całkowitą zmianę, ale do tej całkowitej zmiany prowadzi go długa i wyboista droga. Destylując te elementy kina Payna, które tak wspaniale widać w Przesileniu zimowym, zacząłbym właśnie od tego tonu, to znaczy przemieszania elementów komediowych i dramatycznych. Kontynuowałbym wątkiem mężczyzny w średnim wieku, który przeżywa kryzys i który zdaje sobie sprawę z rozmiarów pustki, jaka zagraża jego egzystencji, jaka być może ją już nawet przejęła. Ale trzecia rzecz jest oczywiście taka, że we wszystkich tych filmach, z wyjątkiem, zawsze będę trochę tutaj oddzielał nie tylko pomniejszenie, ale chwilami także wybory, ponieważ jest to jeden z tych filmów, który ma chyba najbardziej cyniczne zakończenie z nich wszystkich. Natomiast we większości tych filmów jest tak, że bohater przechodzi zmianę pod wpływem relacji, i to niespodziewanych relacji, czasami takich narzuconych mu niemal siłą, albo właśnie jakimś absurdalnym zrządzeniem losu. I poprzez tę relację bohater jest w stanie skonfrontować się także z sobą samym. Tak jest w Bezdrożach, gdzie Miles, czyli znowu Giamatti, odbywa weekend kawalerski ze swoim kolegą Jackiem. Genialna rola Thomasa Haydena Churcha, który pod względem obyczajowym, charakterologicznym jest całkowitym zaprzeczeniem Milesa, to znaczy tak jak Miles jest chronicznie nieśmiały, tak Jack jest chronicznym uwodzicielem, ale tak jest także w wielu innych filmach Payna, podobnie w Nebrasce, gdzie syn powoli konfrontując się z oschłym ojcem zaczyna orientować się, jakie są przyczyny tej oschłości i pod koniec przynajmniej symbolicznie staje po jego stronie, odwiedzając owo biuro loteryjne i twierdząc, że ojciec przyjechał po $1,000,000, tak jakby sam syn przez moment w to wierzył, mimo że oczywiście wiemy, że on w tę loterię nie wierzy absolutnie. I w przypadku Przesilenia zimowego przepiękna konstrukcja tego scenariusza polega na tym, że ten kryzys, pustka, trudna konfrontacja z własną samotnością w przypadku Paula Hanama jest cudownie zestawiona na prawie pewnej podwójnej symetrii w takim tryptyku z dwiema innymi samotnościami, to znaczy z samotnościami Angusa, który jest uprzywilejowanym młodym chłopakiem z szkoły Barton, dokładnie takim chłopakiem, przynajmniej pod względem klasowym, który będzie należał, już należy do klasy ekonomicznej, kulturowej, której Paul tak bardzo nie lubi i która co więcej go skrzywdziła w przeszłości, ponieważ to właśnie uprzywilejowanie jego kolegi z uczelni sprawiło, że on wylądował w tym takim pustym obszarze z taką niemożnością awansu i wyrwania się, w którym obecnie przeżywa i który już w zasadzie zaakceptował. A z drugiej strony mamy właśnie czarną kobietę, Mary Lamb, w tej roli znakomita, Davin Joy Randolph. Dodam, że Angusa gra Dominic Sessa i to jest jego pierwsza absolutnie rola gdziekolwiek, poza sceną szkolną. Wybitna rola, absolutnie genialny debiut i dowód na to, że Payne ma niesamowitego nosa razem ze swoimi współpracownikami od castingu właśnie do obsady, bo to jest tutaj, dzieje się pewna alchemia. Mary Lamb, czyli czarna kobieta, która i rasowo, i ekonomicznie jest z kolei na drugim krańcu, ponieważ tak jak Angus jest bardziej uprzywilejowany niż Paul, tak ona jest mniej uprzywilejowana. A zatem ta trójka reprezentuje takie trzy stopnie umiejscowienia w amerykańskim społeczeństwie. I cud tego filmu i scenariusza polega na tym, że każda z tych postaci zostaje potraktowana z tą samą dozą szacunku, a jednocześnie każda ma szansę trochę przejrzeć się w każdej innej. To znaczy mamy momenty, w których są wygrane różnice pomiędzy tymi postaciami. Czasami te różnice wydają się nie do przekroczenia. Dotyczą chociażby kwestii religijnych, bo Mary Lamb jest bardzo religijna, tymczasem Paul definiuje siebie jako ateistę. Kiedy Paul wręcza Angusowi i Mary rozmyślania Marka Aureliusza jako zuniformizowany prezent świąteczny, który notabene chyba wręcza rutynowo od lat przy każdej prezentowej okazji. Pod koniec filmu widzimy w jego opróżnionym już gabinecie pudło pełne egzemplarzy rozmyślań. To jedną z takich cudownych mikro interakcji w tym filmie jest moment, kiedy Paul chwali Marka Aureliusza za to, że nie wspomina w swoich rozmyślaniach o Bogu, na co religijna chrześcijanka, jaką jest Mary, reaguje tylko ironicznym prychnięciem. A jednocześnie jest tutaj tak, że mimo tych wszystkich różnic, i to jest cudowna cecha tego scenariusza, przez cały film David Hemmingson i Payne zaczynają przeciągać takie niteczki porozumienia, symetrii i podobieństw pomiędzy tymi postaciami. Tylko kilka przykładów mogę dodać. Na przykład jest tak, że w tej opuszczonej szkole mamy dwie sceny nocnego myszkowania po terenie. Najpierw po tym terenie myszkuje Paul, chodząc z latarką po kotłowni, po różnych zakamarkach, a później mamy bliźniaczą scenę, w której po tych samych przestrzeniach chodzi także Angus. I tak się składa, że obydwu nich ta droga zaprowadza przed telewizor na uczelni, który wieczorami ogląda Mary. Jest taka symetria w drodze Paula i w drodze Angusa i w tej drodze, którą oni przebywają, po to, żeby spotkać się w jednym i tym samym miejscu, tym miejscem jest właśnie ta przestrzeń początkowo należąca do Mery. Przy czym warto zauważyć, że to, jak Paul wchodzi w przestrzeń Mery, to jest jedna sprawa, ale spotkanie Angusa z Mary odbywa się także w zaskakującej przestrzeni kościoła, ponieważ błąkający się Angus trafia właśnie do kościelnej ławki we wczesnych porannych godzinach i tam zastaje go Mary, która przychodzi do tego kościoła rano się pomodlić. I takich punktów przecięcia jest tutaj bardzo, bardzo dużo. W pewnym momencie wręcz sami bohaterowie sobie zaczynają zdawać sprawę z tych podobieństw, jak na przykład kiedy Angus odcina się Paulowi, używając dokładnie tych samych słów, których on użył w stosunku do niego wcześniej, pokazując, że chyba jesteśmy podobni tak naprawdę, a nie tak bardzo różni, jak się panu wydawało. Ta rosnąca komitywa albo to powolne, ale coraz to silniejsze zbliżanie się tych trzech planet do siebie powoduje także cudowne momenty zaskoczeń w tym filmie, kiedy bohaterowie robią coś niespodziewanego, a jednocześnie ujawniają taką świeżą solidarność. Jak na przykład, kiedy Angus zaczyna kłamać na izbie przyjęć po tym, jak doznał kontuzji ramienia, drocząc się i uciekając przed Polem, w momencie, w którym cała sytuacja może zaszkodzić Polowi, także na planie zawodowym, natychmiast Angus zaczyna kłamać o tym, że to jest jego ojciec i prosi pielęgniarkę, żeby nie wpisywała całej sytuacji do dokumentacji ubezpieczeniowej. Paul jest tym dokładnie tak samo zaskoczony, jak my jesteśmy. I cały ten scenariusz utkany jest właśnie z takich mikromomentów, kiedy relacje między bohaterami przeskakują jak w zegarku, coraz to bardziej na bliższy i bliższy poziom, a wszystko doprowadza do sytuacji już noworocznej, kiedy wspólnie witają Nowy Rok, wpatrzeni w jeden i ten sam telewizor, odliczając sekundy i nawet puszczając fajerwerki w kuchni. I na tym etapie Payne może już spokojnie oddalić kamerę. Jest takie piękne ujęcie, kiedy kamera oddala się od okna tej kuchni, bo na tym etapie oni faktycznie już są w całkowitej jedności z tej trójcy zupełnie odmiennych ludzi, tria zupełnie różnych głosów, powstał rodzaj harmonii, powstał rodzaj jedności. I zwróćcie uwagę, jak to jest mistrzowsko przeprowadzone na poziomie konstrukcji tego filmu, bo poszukiwanie harmonii i jedności z różnych głosów to jest dokładnie to, od czego ten film się zaczyna. W pierwszej scenie filmu, która jak w każdej dobrej opowieści jest jednocześnie matrycą całości, obserwujemy próbę chóru. Tego chóru już później właściwie nie zobaczymy, ale pierwsza scena filmu to jest dyrygent chóru, który mówi do nich, jak powinni śpiewać, żeby zabrzmieć jednolicie. I dokładnie o tym jest cały film. To znaczy o tym, że te trzy bardzo różne osoby powoli dostrajają swoje głosy do siebie, w tych swoich samotnościach zaczynają wydawać z siebie słowa, dźwięki, zaczynają działać w taki sposób, żeby podświadomie czy świadomie, czasem wbrew sobie, a czasem wbrew sobie, ale w zgodzie z głębokimi swoimi potrzebami, w końcu utworzyć grupę. Wielkość i mądrość tego filmu polega także na tym, że ta grupa nie może przetrwać, to znaczy ona powstaje w tych magicznych niemal okolicznościach Bożego Narodzenia. Być może w tym sensie nawet jest to pewien metafizyczny mikroklimat, w którym ta jedność może się wytworzyć, ale ona nie może przetrwać. I w cały ostatni akt filmu, w którym Paul podejmuje najprawdziwszą ofiarę po to, żeby uratować swojego ucznia, to znaczy Angusa, który wykorzystał krótki moment nieuwagi swojego opiekuna i uciekł, a potem już za jego aprobatą spotkał się ze swoim chorym psychicznie ojcem, który przebywa w zakładzie zamkniętym, wbrew woli matki i ojczyma, którzy wyraźnie mu tego zabronili, jednocześnie wybierając swój miesiąc miodowy jako ważniejszy i skazując Angusa na to wygnanie na kampusie w okresie bożonarodzeniowym. Otóż pod koniec filmu Paul podejmuje tę ofiarę i twierdzi wprost, kłamliwie, mimo że sam wielokrotnie twierdzi w filmie, że mężczyźni z Barton nie kłamią, ale mówi zarówno matce chłopca, jak i jego ojczymowi, jak i dyrektorowi szkoły, że to był jego pomysł, żeby Angus w trakcie przerwy odwiedził swojego hospitalizowanego i już chyba niepoczytalnego ojca. To nie jest prawda, ponieważ to Angus namówił go na tę wizytę, ale jednocześnie jest to akt ofiary, ponieważ Paul, przyznając się do tej rzekomej winy, ocala chłopca przed wyrzuceniem ze szkoły i przed wysłaniem go do Akademii Wojskowej. I ten akt kończący jednocześnie pokazuje w cudownej scenie późniejszej rozmowy Angusa z Polem, że pewne rzeczy już nigdy nie będą tak idylliczne, jak ten ich wspólny czas w trakcie świątecznej przerwy, przynajmniej końcówka tego czasu, bo jest fantastyczny moment w tym filmie, jeden z wielu, kiedy to Paul i Angus już właśnie rozmawiają po zwolnieniu Paula ze szkoły. Paul jest spakowany, stoi przy samochodzie, zaraz odjedzie i Angus mówi mu: to może teraz pójdziemy na tego hamburgera, nawiązując do wcześniejszej sceny, i też napijemy się piwa, tak jak wcześniej nie mogliśmy, bo nas, prawda, przed tym wzbraniała relacja nauczyciel-uczeń. No teraz już tutaj pan nie pracuje, więc może tym razem się uda. I Paul mówi: nie, to się nie wydarzy. I to wspaniale koresponduje z innym momentem, kiedy Mary z kolei odwiedza Paula, kiedy on już opróżnił swój gabinet, swoje uniwersyteckie lokum, odjeżdża i co prawda Mary wręcza mu czysty notatnik po to, żeby w końcu mógł napisać tę swoją książkę czy monografię o Kartaginie, ale jednocześnie ona mówi mu: ja nie jestem taka jak pan, ja lubię mieć pracę. I ten pragmatyzm tej kobiety, też cudownie objawiony w króciutkiej scenie kuchennej pod koniec, kiedy widzimy jej surowość też wobec kucharek, które pracują pod nią, to jest 10 sekund, ale one od razu pokazują, że ona wie, że żeby w takim miejscu przetrwać, ona też musi być bardzo surowa. To są cudowne, delikatne sygnały, które pozwalają nam stwierdzić z niemal stuprocentową pewnością, że ten cudowny, idylliczny obrazek wspólnych fajerwerków w kuchni, że ten moment już nigdy nie wróci, że to był tylko wtedy. Tylko wtedy ta idylla się mogła wydarzyć, może trwała 2 dni, może 3, może tak naprawdę tylko ten jeden wieczór, a może 2 czy 3 wieczory włącznie z wieczorem na parkingu w Bostonie, kiedy to Paul, Mary i Angus podpalają zapalniczką polane bourbonem lody, tworząc substytut eleganckiego deseru, którego nie mogli zgodnie z prawem kupić wcześniej w bostońskiej restauracji. To są te krótkie momenty, kiedy ta harmonia, tak jak ta harmonia chórzystów na początku, faktycznie mogła w pełni rozbrzmieć. Innych momentów najprawdopodobniej już nie będzie. Od tego momentu każda z tych trzech osób będzie już żyła na własną rękę i oczywiście przy pewnym szczęściu czekają ich jeszcze momenty innych współbrzmień, innych relacji, innych harmonii, ale ta konkretna konstelacja, to spotkanie trzech postaci wybrzmiało i spełniło się, spełniło swój pełny potencjał tylko wtedy, tylko w trakcie tych świąt Bożego Narodzenia w Barton w grudniu roku 1970. I piękno tego filmu polega na tym, że odtwarza, pokazuje pełnię tego, co ta trójka mogła stworzyć w tym momencie, pokazuje pełnię tego, że przez parę sekund albo parę dni byli niemalże prawdziwą rodziną, a może czymś większym niż rodzina biologiczna, bo jak widzimy w filmie, więzy krwi bliskości wcale nie gwarantują, ale po tym momencie wspólnoty znowu każdy z głosów zabrzmi gdzie indziej, zabrzmi już trochę inaczej. I można mieć tylko nadzieję, że ta chwilowa koniunkcja tak bardzo naładowała ich wszystkich prawdziwą energią autentycznego ludzkiego spotkania, że będą silniejsi w swojej dalszej drodze. Na pewno na taką siłę i na pewno na zmianę w Polu pozwala przynajmniej mieć nadzieję cudowny moment, kiedy w ostatnich sekundach filmu Paul po raz pierwszy bierze łyk whisky ekskluzywnej, ukradzionej z gabinetu dyrektora, na którą pożądliwie łypał przez cały film, i wypluwa tę whisky przez okno samochodu. Czy to znaczy, że od tego momentu całkowicie się rozstał z kieliszkiem? No, nie wyrzuca butelki, więc nie jest to aż tak jednoznaczne. Ale z drugiej strony ten moment jest mistrzowskim momentem payne'owskim, ponieważ dokładnie w kilka sekund przez nasze głowy przebiegają skrajnie różne myśli. Paul odjeżdża w nowy rozdział swojego życia, bierze łyk whisky i w tym momencie myślimy sobie, no tak, przecież on dalej pije, po czym po paru sekundach i przepłukaniu ust Paul wypluwa tę whisky przez okno, rusza samochodem i zaczynają się napisy końcowe filmu i przez parę sekund możemy pomyśleć, a może jednak nie, a może jednak od tego momentu w jego życiu zajdzie jakaś pozytywna zmiana i nie będzie już pił jak wcześniej. I to jest może dobry moment, żeby przynajmniej podkreślić mistrzostwo roli Paula Giamattiego. Ta rola jest większa niż słowa. Ja zawsze mam też problem opisując takie wyżyny aktorstwa, jakie tutaj są, ale pozwólcie, że wskażę tylko na jeden moment. W tej cudownej roli, w której widzimy i bufonadę Paula, i jego pewność siebie, i skrywającą się za tą pewnością siebie niepewność, i widzimy takie, tak wiele odcieni samotności, próby porozumienia, niechęci do samego siebie i miłości do tego, co Paul robi. Dwie sceny wydają mi się nieprawdopodobnie piękne. Jedna scena to jest w Muzeum Sztuki w Bostonie, kiedy Paul mówi o wartości przeszłości, tego, że teraźniejszość nie może być dobrze zrozumiana bez zrozumienia przeszłości. To jest jeden taki moment. A drugi moment, i naprawdę oddałbym 10 innych filmów za te 3 sekundy, to jest moment, kiedy Paul żegna się z Angusem, powiedzieli już sobie wszystko i jest taki uścisk dłoni, męski uścisk dłoni, kiedy w jednym spojrzeniu znajdującego się wtedy na granicy łez Paula Hanama pojawia się wszystko. Pojawia się strach przed tym, co go czeka, przed tą zmianą, na którą się zdecydował. Pojawia się czułość wobec tego chłopaka i pojawia się coś jeszcze. Powiedziałbym, że w tym spojrzeniu lekko załzawionych oczu pojawia się iskierka odwagi. Tak jakby chciał powiedzieć temu młodemu człowiekowi: chłopie, nie bój się. Ty dasz radę i ja dam radę, mimo że czasami bywa bardzo strasznie. Będziecie wiedzieć dokładnie, o którym momencie mówię, kiedy będziecie oglądać ten film ponownie. To jest ten moment, kiedy on patrzy w oczy Angusowi bez żadnej maski, bez żadnej dotychczasowej maski ironii, wrogości, humoru, zniecierpliwienia. Przez te parę sekund on patrzy w oczy tego chłopaka naprawdę. Jak w każdym filmie Payna, tak i w Przesileniu zimowym mamy do czynienia z genialnymi dialogami, prawdopodobnymi sytuacjami, które działają na kilku poziomach jednocześnie. I najchętniej omówiłbym każdą scenę w tym filmie, bo wydaje mi się, że każda jest tak samo dobrze przemyślana, ale oczywiście jest to niemożliwe, więc pozwólcie, że zwrócę uwagę jeszcze na kilka szczegółów, dopowiem jeszcze dwa słowa na temat kontekstu powstania tego filmu, wyjątkowo na końcu odcinka Spoilermastera, bo jednak tak bardzo chciałem się podzielić tymi wrażeniami z samego filmu, że od analizy tego filmu zacząłem, ale jeszcze parę obserwacji. Jedną z rzeczy, które ten film robi wspaniale, to zanurzenie akcji w konkretnym momencie historycznym i piękny komentarz do tego momentu historycznego, ponieważ mało który film jest tak konkretnie datowany jak ten, no ale w tym przypadku możemy stwierdzić z całą pewnością, że rzecz dzieje się w grudniu roku 1970. Prezydentem jest Richard Nixon, a Ameryka jest cały czas w trakcie wojny w Wietnamie. Curtis, syn Mary Lamb, być może jest to nazwisko znaczące, ponieważ Lamb to baranek, a baranek ofiarny ma bardzo dużo różnych znaczeń, włącznie z tym, że Paul dokonuje pewnej ofiary za Angusa. Natomiast dwa aspekty związane z nieobecną w filmie, tylko obecną na zdjęciu, postacią Curtisa wydają mi się bardzo ważne. Po pierwsze zwróciłbym uwagę na mistrzostwo wprowadzenia tego wątku przez Payna do filmu. Widzimy ostatnie momenty, zanim uczniowie udadzą się na świąteczne wizyty w domach i widzimy mszę, która jest odprawiana w kaplicy uniwersyteckiej. Scena jest wprowadzona cudownie przez montażystę, stałego montażystę Aleksandra Payna, Kevina Tenta, przez serię nieruchomych ujęć, które pokazują nam kolejno wygrawerowane w kamieniu inskrypcje poświęcone absolwentom szkoły Barton, którzy zginęli w kolejnych wojnach, w których Ameryka brała udział. Widzimy inskrypcje dla absolwentów, którzy polegli na polach I wojny światowej, II wojny światowej, wojny w Korei, i ta seria nekrologów wygrawerowanych w uniwersyteckich murach kończy się zdjęciem Curtisa Lamba i zbliżeniem na jego plakietkę z nazwiskiem, właśnie Lamb. Wystarczy to zdjęcie uśmiechniętego czarnoskórego chłopaka wpatrzonego w kamerę, żeby nagle zrozumieć, no tak, on zginął w Wietnamie, mimo że samo to słowo nie musi w tym momencie paść. Za chwilę duchowny przewodzący uroczystości wypowie kilka słów dosyć rutynowego pocieszenia pod adresem Mary Lamb i wiemy, że te słowa nie są w żadnym, nawet najmniejszym stopniu w stanie uśmierzyć jej bólu. Dlaczego? Ponieważ pod wszystkim jest ukryty pewien niewypowiedziany aspekt, niewypowiedziana niesprawiedliwość o charakterze klasowym i rasowym, której w dużej mierze ten film jest poświęcony i przeprowadza ten temat w sposób mistrzowski. Później w filmie jest scena, w której Angus wdaje się w sprzeczkę z dwoma mężczyznami w lokalnym barze, wtedy kiedy już Angus pomógł Paulowi, kłamiąc, nazywając go ojcem w izbie przyjęć, żąda pewnej zapłaty i mówi, że wystarczy hamburger. Idą na tego hamburgera i tam przy automatach do gry Angus wdaje się w sprzeczkę z dwoma lokalnymi mężczyznami, z których jeden ma hak zamiast ręki. Ci mężczyźni są, przynajmniej jeden z nich na pewno, ten z amputowaną ręką, jest weteranem wojny w Wietnamie. Oni mówią inaczej, są ubrani inaczej niż Angus, nie mają tego prepi swetereczka i prepi kołnierzyka wystającego spod sweterka. Są to mężczyźni z klasy robotniczej, z których co najmniej jeden walczył w Wietnamie. Kiedy wychodzą Paul i Angus z tego baru, odbywa się ostra rozmowa, w której Paul uświadamia, albo przynajmniej dopowiada coś, co wcześniej oczywiście Angus przeczuwał, mianowicie, że na wojnę, a zwłaszcza na wojnę w Wietnamie, idą przede wszystkim biedni Amerykanie, a chłopcy z Yale na wojnę nie idą. I to jest bardzo ważny aspekt tego filmu, który domaga się pewnego dopowiedzenia. Wojny w Wietnamie i całe lata 60. i kontrkultura to jest rzecz, która z jednej strony wydaje się znana, ponieważ w tak wielu filmach widać pacyfkę, helikoptery nad Wietnamem i takie popkulturowe nawiązania do tej wojny, ale także do oporu przeciwko tej wojnie. I ogólnie rzecz biorąc, myśląc wojna w Wietnamie i kontrkultura, myślimy sobie, no tak, cała młodzież amerykańska w latach 60. podążała z kwiatami we włosach do San Francisco i wszyscy byli przeciwko tej wojnie. Rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana. Wojna w Wietnamie była poza wszystkim innym także tą przestrzenią, która ujawniła drastyczne różnice klasowe w ramach amerykańskiego społeczeństwa, które ta wojna i jej recepcja w kulturze amerykańskiej tylko zaogniła. I warto przyjrzeć się tej sprawie. Przeczytam wam teraz fragment rozdziału pod tytułem Wojna z książki Christophera Caldwella pod tytułem The Age of Entitlement. To jest taka polemiczna historia lat 60. w Stanach i wydaje mi się, że te słowa najlepiej podsumowują sytuację, w której Mary Lamb mówi wprost, że Curtis poszedł na wojnę, ponieważ liczył na to, że jako żołnierz i jako weteran dostanie możliwość stypendium i studiowania w szkole wyższej w Stanach. Mary mówi bardzo wyraźnie, że nie było jej stać na to, żeby posłać syna na studia i że Curtis ruszył na wojnę właśnie po to, żeby po powrocie z niej móc studiować. Te słowa college, wypowiedziane łamiącym się głosem przez Mary, jest kluczowe, ponieważ w tym zdaniu zawiera się sugestia, że dla takiego chłopaka jak Curtis jedyną szansą dostania się na tak zwany GI Bill, czyli właśnie do takiego programu umożliwiającego sfinansowanie studia weteranom, że to była jedyna ścieżka dla Curtisa, żeby móc się uczyć. I teraz już przeczytam wam fragment książki Christophera Caldwella, który dla was przełożyłem. Caldwell pisze o tym, że to nie jest tak, że od samego początku wojna była niepopularna w amerykańskim społeczeństwie i że także te podziały odnośnie tego, jak oceniano tę wojnę, były bardzo mocno klasowo uwarunkowane. Teraz już słowa Caldwella. Najlepiej sprzedającym się singlem roku 1966 według magazynu Billboard nie był ani utwór You Can't Hurry Love grupy The Supremes, ten zajął pozycję 8, ani Wild Thing grupy The Frogs, numer 24, ani Good Vibrations grupy The Beach Boys, numer 33, ani żaden z hitów Simona i Garfunkela, Rolling Stonesów, Beatlesów czy Boba Dylana. Była to piosenka wojskowa Barry'ego Sadlera Ballad of the Green Berets, czyli Ballada Zielonych Beretów. Kiedy w listopadzie tego samego roku sekretarz obrony Robert McNamara odwiedził Harvard i jego samochód został otoczony przez kilkuset protestujących studentów na rzecz demokracji, to organizacja SDS, którą możecie znać z filmu Siódemka z Chicago, dziekan wystosował do McNamary pismo z przeprosinami, cytat, za nieuprzejme i zaprzeczające zasadom gościnności zachowanie, z jakim część społeczności Harvard College przyjęła pańską obecność. Bardzo szybko wśród studentów niższych roczników, undergraduates, zaczęła krążyć petycja wyrażająca podobne przeprosiny i w przeciągu 48 godzin ponad połowa studentów tę petycję podpisała, w sumie ponad 2700 osób. W Wietnamie walczyli przede wszystkim przedstawiciele klasy robotniczej i biedoty, podczas gdy protesty antywojenne w ojczyźnie organizowały wykształcone elity. Samo studiowanie na uczelni wyższej chroniło studentów od służby wojskowej tak długo, jak stać ich było na opłacenie czesnego. Tę zasadę w końcu zniosła administracja prezydenta Johnsona. Oburzony felieton opublikowany na łamach Harvard Journal nazwał zakończenie tej praktyki nierozważnym krokiem, niesprawiedliwym wobec młodych ludzi, którzy planowali zapełnić ławy uczelniane w nadchodzącym roku akademickim. To cytat z tego artykułu. I teraz kluczowy akapit z książki Caldwella. W 1968 roku, kiedy 135 studentów z SDS rozpoczęło okupację głównej auli Uniwersytetu Harvarda, profesor literatury irlandzkiej z tejże uczelni nazwał protestujących zepsutymi bachorami bez świadomości historycznej, motywowanymi wyłącznie impulsem chronienia samych siebie. Okupacja została przełamana z użyciem policji, przy czym funkcjonariusze pochodzili z okolicznych miast, a wielu z nich miało synów i braci walczących w tym samym czasie w Wietnamie. Historyk Todd Gitlin napisał: brutalność policji wobec protestujących odzwierciedlała tę część wojny klasowej, którą SDS było niezainteresowane, niechęć gliniarzy z klasy robotniczej wobec dzieciaków wychowanych w przywileju. Koniec cytatu z Todda Gitlina, ale dalej cytuję Caldwella. Powieściopisarz, a następnie senator James Webb napisał wkrótce po zakończeniu wojny, że Ameryka pokazała, cytat, jak bardzo boi się poprosić chłopców z Harvardu, by stanęli ramię w ramię z chłopcami z Harlemu, w tych samych mundurach, w ramach tego samego obowiązku, dla tego samego kraju. Koniec cytatu z Webba, ale dalej cytat z Caldwella. W ten sposób ci sami młodzi ludzie, którzy z oburzeniem czytali o wojnie secesyjnej i praktyce wykpiwania się od służby wojskowej przez zamożnych obywateli północy, poprzez praktykę opłacania zastępców walczących za nich, sami zajęci byli wykuwaniem bezpiecznej niszy dla elit i to w samym środku stulecia, zwanego często wiekiem zwykłego człowieka. Komentator i krytyk Irving Kristol napisał w 1979 roku, cytat, jestem przekonany, że jeśli za 150 lat ktoś spisze historię bieżących dekad, zawrze w swojej kronice rozdział pod tytułem Impuls arystokratyczny. I tutaj koniec cytatu i z Kristola, i z Caldwella. Myślę, że dokładnie ten cytat ilustruje ten moment, kiedy Paul i Angus wychodzą z baru i kiedy ledwo co, tylko za pomocą interwencji jednej z pracownic uniwersytetu, która dorabia sobie jako kelnerka w tymże barze, tylko dzięki temu nie doszło do cięższej bójki i to jest moment, w którym Paul bardzo mocno uświadamia Angusowi jego przywilej. Ponieważ to zdanie, że Ameryka nie chce poprosić chłopców z Harvardu, żeby walczyli u boku chłopców z Harlemu, to jest dokładnie o tym. I cudowna jakość Przesilenie zimowego polega na tym, że rysuje ten społeczno-polityczny kontekst w bardzo delikatny, a jednocześnie bardzo przejrzysty sposób. Także poprzez zetknięcie się klasowe Paula z Mary, ponieważ cudownym momentem jest, kiedy Paul siada przed telewizorem razem z Mary i ta mówi: nigdy pan nie oglądał teleturniejów? Proszę, niech pan zobaczy, niech pan poszerzy horyzonty. I z jednej strony wydaje się to zabawne, że kucharka mówi do nauczyciela na uczelni: proszę poszerzyć horyzonty, oglądając telewizję, ale z drugiej strony to jest dokładnie to, o czym ten film jest. Paul rzeczywiście poszerzy horyzonty, lepiej poznając tą kobietę. To nie jest ironia, to jest faktyczne zdobycie nowej wiedzy na temat tego, jak żyją ludzie inni niż on sam. Paul jest świadomy tych różnic klasowych i wrzeszczy na nieznośnego, uprzywilejowanego gnojka Kunca w tym filmie, mówiąc mu: nie masz pojęcia, przez co ta kobieta przeszła. Ale sam Paul także ma pewne lekcje do odrobienia. Myli imię siostry Mary w pewnym momencie i zakłada, że Mary na pewno nie wie, co oznacza słowo monografia, podczas kiedy ona zna to słowo, więc to nie jest tak, że Paul jest tutaj absolutnie bez winy. Ale cały film pokazuje w tym, jak już powiedziałem wcześniej, zestrajaniu głosów, dokładnie te lekcje, które każda z tych stron musi odrobić, żeby lepiej siebie nawzajem zrozumieć. I nie jest to taka łatwa koncyliacyjność spod znaku wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, jest to bardziej złożona koncyliacyjność spod znaku i tutaj bardziej w stronę biblijnego cytatu. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami tak długo, jak jesteśmy w stanie dostrzegać wzajemnie swój ból i rozumieć, że jest on częścią większego uniwersalnego bólu, którego uśmierzeniem może być tylko chwilowe obdarzenie siebie i uważnością, ale także gotowością do podjęcia ofiary za swojego bliźniego. Są to bardzo duże słowa i brzmią być może śmiesznie, kiedy ja je teraz wypowiadam w ramach podcastu, ale wielkość tego filmu polega na tym, że film ten nadaje tym słowom konkret, ponieważ konkretem jest Paul stojący w gabinecie swojego szefa, biorący na plecy wydarzenia poprzednich dni, tracący pracę i rezygnujący ze swojego własnego bezpieczeństwa na rzecz tego, żeby chłopiec, którego zdążył polubić, być może nawet pokochać jak syna przez te parę dni, jednak nie miał zniszczonego życia decyzją nieczułego ojczyma wpływającego w tym momencie na matkę. Mogłem się jeszcze długo rozwodzić nad wieloma detalami w tym filmie, przy czym wielkością Payna jest to, że czasami detal, czyli malutka scena i jedno spojrzenie potrafi zawrzeć w sobie jakieś ogromne rezerwuary uczucia i czasami potrafi wręcz złamać serce. Na pewno wskazałbym na scenę, w której Paul nagle orientuje się, że Lydia Crane, która wcześniej przynosiła mu ciasteczka i która była bardzo miła, którą potem zobaczył także jako właśnie w owym barze, jako kelnerkę, i wydawało mu się, że być może do czegoś może dojść pomiędzy nimi, kiedy orientuje się, że ona ma już partnera i nagle widzimy na jego twarzy, jak cała konstrukcja tej chwilowej nadziei sypie się w trakcie bożonarodzeniowego przyjęcia. Na pewno bym wskazał na scenę kuchenną na tym samym przyjęciu u Lidii, kiedy to nagle pijąca coraz więcej Mary nie wytrzymuje i zaczyna łkać w kuchni, mówiąc tylko dwa słowa: he's gone, o swoim synu, mówiąc o tym, jak bardzo boli ją strata dziecka. Mógłbym wskazać jeszcze na parę innych detali, na przykład na to, że jeden z chłopców, który zostaje na święta w szkole, ma długie włosy i mówi, że nie może pojechać do domu, ponieważ jego ojciec, milioner, nie akceptuje tych długich włosów, a on w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa tych włosów nie zgoli. Po czym, kiedy tatuś przyjeżdża jednak helikopterem, tutaj malutka rulka George'a Clooney'a, i zabiera resztę chłopaków, z wyjątkiem oczywiście Angusa, na fantastyczne zimowe wakacje, to widzimy króciutkie ujęcie po powrocie chłopców, kiedy ten sam chłopiec wychodzi spod prysznica i ma już ścięte włosy. Więc może jego nieposłuszeństwo obywatelskie jednak nie było tak pryncypialne, jak wydawało się na początku. To też trochę piłka do bramki Caldwella, który pokazuje, jak czasami płyciutki był ten bunt uprzywilejowanej młodzieży w momencie, kiedy miliony tatusia jednak okazywały się wygodną poduszką, na której można było wylądować i tak dalej, i tak dalej. Tych momentów tutaj jest mnóstwo, a mnie ujmuje jeszcze jedna cecha Payna, jego kina, która już od wielu filmów trwa, to znaczy tego, że no, gdzieś tam się może ujawnia jego filozoficzna natura, w końcu on pochodzi z greckiej rodziny i nawet przyjął greckie obywatelstwo w 2022 roku i on mi się wydaje chwilami takim prawdziwym filozofem. Tutaj obecność Marka Aureliusza też może nie być przypadkowa. Mianowicie Payne bardzo lubi pokazywać kruchość ludzkiego ciała i czynić tę kruchość częścią komedii, jakie kręci. Zastanówcie się nad jego filmografią, przypomnijcie sobie spuchniętą twarz Matthew Broderika po tym, jak urządliła go pszczoła w wyborach. Przypomnijcie sobie chociażby zalanych i krwią, i winem Milesa i Jacka w Bezdrożach. Przypomnijcie sobie niesamowitą scenę, kiedy zdradzana żona konfrontuje się z przebywającą w śpiączce i pokiereszowaną żoną głównego bohatera w Spadkobiercach, która sypiała z mężem tej pierwszej. Ona do niej mówi: wybaczam ci, bo inaczej musiałabym ciebie nienawidzić. I dostajemy ujęcie, trudno to nazwać reaction shotem, bo bohaterka jest w śpiączce, ale nagle dostajemy ujęcie tej pokiereszowanej, znajdującej się na granicy życia i śmierci kobiety, która w oczach tej pierwszej jawi się jako uwodzicielka, która niemal skradła jej męża, ale my widzimy po prostu pokiereszowane ludzkie ciało. Wystarczy jeden upadek z łodzi i nagle człowiek staje się dokładnie tym, kupką siniaków i kości. I dokładnie to też jest w Przecileniu zimowym. Są takie dwa momenty w tym filmie, które pokazują to, czyli kruchość ludzkiego ciała. To jest moment nastawiania ramienia Angusa w szpitalu, kiedy widzimy dokładnie ten proces i słyszymy takie głośne chrupnięcie i reakcję Paula na ten proceder. I wydaje się, że Payne bardzo lubi te momenty, lubi przypomnieć, jak bardzo ludzkie ciało potrafi być niesprawne, jak bardzo potrafi sprawiać nam bolesne kłopoty. Nawet w Nebrasce są takie momenty, kiedy z lubością pokazuje się zaszywanie szwów, ponieważ dla Payne'a ciało jest właśnie tym bardzo niedoskonałą maszyną, której niedoskonałość jest częścią jej komizmu. I to w Holdovers też się bardzo wyraźnie pojawia. I także w innej scenie, w której Paul kładzie się spać, jest już nieźle pijany, jest żałosny w takiej swojej wieczornej gimnastyce, w piżamce. Wszyscy razem z uczniami także śpią w takim ambulatorium. Kładzie się spać taki troszeczkę pokraczny, z brzuszkiem. Kładzie się i puszcza głośnego bąka, tak trzeba to powiedzieć. Zauważcie, dziwnie to zabrzmi, ale bohaterowie filmowi bardzo rzadko są pokazani w tej sytuacji. Świetnie to Claire Denis wykorzystała w filmie 35 shotów rumu. Natomiast tutaj nagle ten głośny bąk jest takim przypomnieniem znowu o tej niedoskonałości ludzkiego ciała. I Payne bardzo lubi o tej niedoskonałości przypominać. Ja uwielbiam te momenty właśnie w Bezdrożach z Haydenem Churchem i z Giamattim, kiedy oni są już tacy naprawdę udręczeni, zakrwawieni, oblani tym winem, wyglądają jak co najmniej Vincent Vega i Jules pod koniec Pulp Fiction. Co im się przydarzyło? Czy źle poszedł narkotykowy deal? Czy narazili się Marcellusowi Wallace'owi? Nie, po prostu żyli, ponieważ życie samo w sobie jest niebezpiecznym biznesem u Aleksandra Payne'a. A drugą taką grupą ujęć, która często u niego powraca, to są ujęcia bohaterów oglądających telewizję. Zauważcie, że właściwie taką komórką, wokół której buduje się cała struktura Przesilenia zimowego, to jest komórka oglądania wspólnego teleturniejów. To właśnie wokół telewizora Mary zaczyna się gromadzić po raz pierwszy ta konstelacja trzech bohaterów, która potem tak pięknie wyewoluuje w stronę quasi-rodziny. Ale te sceny są liczniejsze u Payne'a. W Nebrasce ogromna ilość członków rodziny i to takich czasami nawet sprzeczających się cały czas ogląda właśnie telewizję w szerokim kadrze czarno-białym, a Spadkobiercy kończą się ujęciem, w którym bardzo długo, już nawet w tle napisów końcowych, George Clooney i jego dwie córki oglądają telewizję i nic nie mówią i tylko stopniowo przykrywają się taką kapą należącą do matki, w tym momencie już zmarłej, i jest to taki troszeczkę zapowiedź tego, że będą trwali dalej jako rodzina i że pamięć po tej matce także pozostanie i być może pozostanie po niej przede wszystkim to, co dobre, a nie to, co złe. Więc to są takie Payne'owskie dotknięcia, które bardzo lubię śledzić, bo jest to reżyser bardzo spójny, a jednocześnie za każdym razem wydaje się, jakby wymyślał te konkretne rozwiązania inscenizacyjne po raz pierwszy. I jest jeszcze jedna cecha Payne'a, mianowicie to, że sięga on często po materiał już gotowy, to znaczy jego filmy bywają adaptacjami, ale bywają także adaptacjami innych filmów. Bezdroża to jest amerykańska Payne'owska wersja Fanfarona, czyli włoskiej komedii z lat 60. I co ciekawe, Przesilenie zimowe także było pośrednio zainspirowane filmem francuskim z 1935 roku, mianowicie filmem pod tytułem Merluz. Sam Payne mówi, że ten film dostarczył takiego impulsu do pracy, mianowicie to jest film z 1935 roku, film Marcela Pagnola. O czym? No właśnie, o zezowatym nauczycielu z wytrzeszczem we francuskiej szkole, który pachnie trochę dziwnie i jest nazywany dorszem, to właśnie to słowo oznacza. Ja znalazłem też tłumaczenie, że merlis to jest po polsku morszczuk, czyli dokładnie mamy pachnącego na ryby zezowatego nauczyciela, który jest w ciągłym konflikcie ze swoimi uczniami, przy czym on w tym filmie ma szklane oko, chodzi głównie w przepastce, gra go Henri Poupon. To jest króciutki film, trwa ponad godzinę, kopię tego filmu pożyczył mi mój przyjaciel i on, to jest tak zrobione, że on właśnie ma się z nimi zajmować w trakcie przerwy świątecznej, oni go nienawidzą i tam przewrotka jest taka, że pod koniec Merlis zaskakuje uczniów prezentami świątecznymi i oni uzyskują dla niego taki nagły szacunek. Kiedy chwilowo grozi mu odwołanie planowanego awansu gwarantującego wyższą emeryturę, Merlis mówi dyrekcji, że nie dba o żaden awans, bo dostał prezenty od uczniów, bardzo skromne prezenty, szklane kulki, napoczęte karmelki, fikcyjną nominację na ministra wymyślonego kraju, ale Merlis mówi, że to jest dla niego cenniejsze od awansu. Ten film jest opowieścią o okrucieństwie dzieci tak naprawdę i o przełamaniu tego okrucieństwa, o przełamaniu takiej bezmyślnej agresji młodości wobec wszystkiego, co inne, co stare. Sentymentalny happy end polega tu na tym, że pismo o awans zostało jednak wysłane z wyprzedzeniem. Ostatnie ujęcie to jest uduchowiona, pełna wdzięczności i łaski twarz Merlisa, człowieka tyleż kalekiego, co spełnionego jako nauczyciel, po raz pierwszy cieszący się szacunkiem u uczniów. Powiedziałbym, że ten film jest taką łagodną polemiką z pałą ze sprawowania Jeana Vigo, bo tam postać brodatego nauczyciela była wykpiona w imię anarchii, a Pagnol dostrzega takie łagodne podbrzusze pogardzanego, pryncypialnego Belfra. I Payne nosił się, dla Payne'a ten film, który jak sam mówił, obejrzał tylko raz, stał się częścią DNA filmu The Holdovers, przy czym scenariusz Holdovers napisał David Hemmingson, to jest jego pierwszy scenariusz filmu pełnometrażowego kinowego. Scenariusz zaczął swoje życie jako pilot telewizyjny, ale został przekształcony także zgodnie z wskazówkami Aleksandra Payne'a, przy czym, i to już będę powoli kończył tą historię, sam David Hemmingson napisał taki piękny esej dla magazynu Time, w którym oddaje sprawiedliwość swojemu wujowi, który był taką figurą w jego życiu, kiedy sam Hemmingson jako nastolatek przeżywał dosyć ciężką depresję po rozstaniu się jego rodziców. On mieszkał wtedy z samotną matką, która pracowała ponad siły, żeby go utrzymać, i ona w pewnym momencie wezwała właśnie takiego ekscentrycznego wuja, męża swojej siostry, żeby tchnął trochę życia w Davida. I wujek przyjeżdżał z Nowego Jorku do Connecticut, gdzie mieszkał David Hemmingson. I ten esej w Time jest takim pięknym hołdem dla tego ekscentrycznego, niekonwencjonalnego mężczyzny, podobno także bardzo niepięknego, który natchnął wtedy Davida w trakcie tych paru tygodni czy miesięcy taką prawdziwą radością życia. Zabierał go na wycieczki, zabierał go także na łódki, opowiadał mu niestworzone historie, opowiadał mu także o swoich doświadczeniach w trakcie wojny I David Hemmingson mówi, że ten wujek nazywał się Earl i tak jak postać Mary Lamb w Przesileniu zimowym jest hołdem dla matki Hemmingsona, dla tej ciężko pracującej pielęgniarki, która często brała dodatkowe nocne zmiany po to, żeby utrzymać syna, tak postać Hanama jest właśnie hołdem dla wuja Earla. I przeczytam teraz kawałeczek tego eseju z Time'a. Mimo, że był taki surowy często, Earl był przede wszystkim mężczyzną ogromnej łaskawości serca, kindness, który rozumiał kruchość ludzką i łatwo wybaczał. Był moim najlepszym przyjacielem, moim czarodziejem Merlinem, moim zbawcą. Tak samo jak Paul w filmie uwielbiał dzieła stoików, ale nie podpisywał się pod żadnym konkretnym credo i pod żadną konkretną religią. Kiedy zmarł w wieku 94 lat, pozostawił mi trzy zasady życiowe. Po pierwsze, nic w życiu nie jest za darmo, więc nic nie przychodzi bez włożonej w to pracy. Drugie, rób co należy, do the right thing i nie bój się nikogo, fear no man. A poza tym jest tylko jeden toast, który należy wznosić, kiedy podnosisz w górę kieliszek. Za miłość i za piękno, dlatego że to są jedyne rzeczy w tym życiu, które naprawdę mają znaczenie. To krótki cytat z eseju Davida Hemmingsona i zarazem hołd dla wuja, który był prawdziwym przodkiem Paula Hanama. Swoją drogą to właśnie to credo stoików i obecność Marka Aureliusza w scenariuszu tych prezentów, które wręcza Paul, sprawiły, że ja sam wróciłem do fragmentów rozmyślań Marka Aureliusza w takim kanonicznym polskim tłumaczeniu Mariana Reitera z 1913 roku i muszę powiedzieć, że nie wiem na ile świadomie tutaj David Hemmingson tym zażartował, a na ile nie, ale nie ma to w tym momencie tak wielkiego znaczenia. W każdym razie trzeba powiedzieć jedno, że jeżeli nauczyciel cywilizacji starożytnej Paul Hanam ze szkoły Barton jest tak zachwycony Markiem Aureliuszem i rozdaje te książki na lewo i prawo, mówiąc, że jedną z cudownych rzeczy w Marku Aureliuszu jest to, że nie wspomina on o Bogu, to muszę powiedzieć, że pan Hanam chyba dawno do rozmyślań sam już nie zaglądał. Może zacznie do nich zaglądać, kiedy zacznie pisać swoją monografię, bo w istocie bogowie, i to i w liczbie mnogiej, i w liczbie pojedynczej, u tego filozofa z drugiego wieku naszej ery pojawiają się nader często, właściwie co chwilę pojawiają się w rozmyślaniach. Kiedy tak przerzucałem kartki rozmyślań Marka Aureliusza, będąc wdzięczny filmowi Przesilenie zimowe za to, że mnie skłoniły do tego powrotu do lektury z moich lat wczesnych studenckich, kiedy to filozofia była dla mnie bardzo, bardzo ważna, pomyślałem sobie dłużej nad dwoma fragmentami. Księga pierwsza rozmyślań w punkcie piątym zawiera podziękowanie dla wychowawcy. Za co? Za to, że nie stałem się ani zielonym, ani niebieskim, ani zwolennikiem okrągłych, ani długich. I za wytrwałość w trudach i poprzestawanie na małym, przykładanie ręki do pracy i nie zajmowanie się zbyt wielu sprawami naraz. I za nieprzystępność dla potwarzy. Nieprzystępność dla potwarzy. To wielka, wielka umiejętność. Za to wszystko dziękuję Marek Aureliusz swojemu wychowawcy, a zatem już w rozmyślaniach mamy słowa ucznia do nauczyciela. A z kolei w księdze siódmej zatrzymałem się nad punktem 31. Ozdobą twą niech będzie prostota i skromność i obojętność wobec tego, co leży w pośrodku między dobrem i złem. Ukochaj ród ludzki, idź za Bogiem, mówi mędrzec. Wszystko na świecie polega na mniemaniu, a inni naprawdę istnieją tylko atomy. Wystarczy jednak pamiętać o tym, że wszystko jest takim, jak jest, na podstawie mniemania. To zdanie pewnie trzeba by rozłożyć w ramach jakiegoś seminarium filozoficznego, ale można je przyłożyć mniej więcej tak. Jedni mówią skrajnie A, drudzy mówią skrajnie B, a prawda jest trochę taka, że AB. Przy czym ukochaj ród ludzki i idź za Bogiem. Nie wiem, jak na te słowa reaguje Paul Hanam. Może dowiemy się w jakimś wyobrażonym sequelu. Natomiast piękne słowa. Obojętność wobec tego, co leży w pośrodku między dobrem i złem. Innymi słowy, obojętność wobec szarej strefy pomiędzy tym, co słuszne i niesłuszne. Wydaje mi się, że stojący przed swoim szefem i przed matką i ojczymem Angusa, Paul Hanam, zrozumiał, że musi wybrać pomiędzy tym, co w danym momencie będzie dobre, a tym, co będzie w danym momencie złe. I możliwość pomocy swojemu uczniowi, nawet za cenę własnej utraty pracy, po prostu wydała mu się dobra i jako dobry uczeń Marka Aureliusza postanowił wybrać to, co w tej sytuacji było dobre. Do takich filozoficznych rozważań mnie trochę prześlenie zimowe skłoniło. Nawet mimo, że mówię już do Was prawie półtorej godziny, mam wrażenie, że wciąż nie dotknąłem bardzo wielu aspektów tego filmu. Być może jeszcze kiedyś wrócę do Aleksandra Payne'a. Miałem kilka bardzo inspirujących rozmów z polskim reżyserem Alkiem Pietrzakiem, który jest wielkim fanem Payne'a. Może to jest jakiś pomysł, żeby zaprosić do podcastu Alka, może byśmy wspólnie poanalizowali jakiś film Payne'a. Dajcie znać w komentarzach, czy taki pomysł by Wam się podobał. Na pewno jest to jeden pomysł na przyszłość, bo i tak mam wrażenie, że będę jeszcze w Spoilermasterze do Payne'a powracał przy okazji też jego kolejnych filmów. Zobaczymy, co to będzie. Jest kilka zapowiedzi. Czy rzeczywiście Payne zrealizuje remake Uczty Babette? To już niemal potwierdzone. Czy zrobi western dziejący się w Nebrasce w XIX wieku? To też wysoce prawdopodobne. Zobaczymy. Ja w każdym razie na koniec chciałem zwrócić uwagę jeszcze na pewien element muzyczny, bo film Holdovers zaczyna się tym churalnym fragmentem, który już wspomniałem, który też wypowiada pewien temat tego filmu. Później mamy też na ścieżce dźwiękowej w scenie treningu sportowego bardzo szczególny chór w tle, mianowicie chór rodzinny i jest to chór rodziny von Trappów, czyli bożonarodzeniowa piosenka w wykonaniu prawdziwej rodziny, która stała się podstawą dla filmu Dźwięki Muzyki. To taki już smaczek soundtracku w tym filmie. Natomiast prawdziwą ramą muzyczną filmu jest ballada brytyjskiego pieśniarza Labi Siffre, żyjącego swoją drogą do teraz, który napisał taką trochę garfunkelowską balladę pod tytułem Crying, Laughing, Loving, Lying. Czyli dosłownie łkanie, śmianie, kochanie i łganie. Ta piosenka jest na początku i na końcu. Wydaje mi się zatem dosyć ważna, skoro Payne wybrał ją właśnie na taką ramę kompozycyjną swojego filmu. I skoro tak, poza tym, że jest to bardzo piękna piosenka i namawiam Was do powrotów do niej nawet już po seansie, postanowiłem przełożyć ją w takim wolnym i pewnie niedoskonałym przekładzie. I jeżeli dobrze się w nią wsłuchamy, to może dotrzemy też do serca tego, co dzieje się w duszy Paula Hanama. Bo przełożona na polski ta piosenka ma następujące słowa. I tymi słowami zakończę, jednocześnie dziękując Wam za ten odcinek, za możliwość pracy nad tym podcastem. Zawsze Was namawiam także do wsparcia. Następny Spoiler Master już oczywiście za tydzień. Natomiast ballada Labiego Siffre brzmi tak. Łkanie. Łkanie na dobre nie wychodzi. Oj nie. Dlatego właśnie ja nie łkam wcale. Śmianie. Śmianie czasem na dobre może komuś wyjść i dlatego właśnie teraz śmieję się. Kochanie? Kochanie jeszcze nigdy na dobre mi nie wyszło i dlatego właśnie kochać cię teraz nie mogę. Łganie? Łganie jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Dlaczego zatem właśnie teraz łgam? Już skończył się odcinek, już skończył się dżingiel. Czy ktoś jeszcze słucha? Pierwszy umieszczam po dżinglu kończącym bonus dla cierpliwych, którzy dosłuchali do samego końca. Nie wiem, ilu was będzie, ale mam nadzieję, że ten mały bonus się wam spodoba. Chciałem jeszcze zawrzeć pewne osobiste wspomnienie w tym odcinku. Otóż w roku 2007 byłem stypendystą Copernicus Society of America, i to był mój pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Spędziłem jeden semestr w Dickinson College w stanie Pensylwania, w takiej miejscowości Carlisle. I to był mój pierwszy kontakt z Ameryką. Jeszcze zanim zobaczyłem Nowy Jork, zanim zobaczyłem Chicago, to było moje pierwsze amerykańskie miasto, to zetknąłem się z tą Ameryką bardzo niewielkiej mieściny. I byłem na kampusie uniwersyteckim. To było wszystko bardzo duże przeżycia dla mnie i w okresie dziękczynienia, święta dziękczynienia, Thanksgiving, doświadczyłem tego, co jest w filmie Holdovers. Mianowicie byłem jednym dosłownie z garstki studentów, może 5 nas było, może 6, którzy no nie mieli dokąd pojechać na te święta dziękczynienia, bo po prostu byliśmy skądinąd. I pamiętam, że wszyscy się rozjechali i byłem jedyną chyba osobą w swoim akademiku. Było to trochę jak z lśnienia Kubricka. Stołówka była czynna tylko o tyle, o ile, mniej więcej na tej zasadzie, jak to jest w filmie Holdovers. I snułem się po tym pustym kampusie. Kiedy chciałem coś kupić, to musiałem iść bardzo daleko do Walmartu, bo sklepy kampusowe były zamknięte. Był to niesamowicie dziwny czas. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem o tych zwyczajach kampusowych uniwersyteckich i przeżyłem to. Także muszę powiedzieć, że poza wszystkim innym, kiedy oglądałem Holdovers, Przesilenie zimowe Aleksandra Payna, to też ten moment mi się przypomniał, a żeby było jeszcze zabawniej, to nagrałem wtedy wideo, gdzie opowiadam o tym mojej przyjaciółce Ali, której wysyłałem wtedy te wideo i to wideo do teraz istnieje. Udostępniłem je nawet moim patronom w grupie zamkniętej i tam jestem ja już dobre 1,5 dekady temu opowiadam o swoim doświadczeniu bycia holdoverem. Także taka też osobista wspominajka uruchomiła się przy okazji filmu Aleksandra Payna. A teraz już naprawdę. Do usłyszenia za tydzień.